Niebezpieczny zapach maliniaku i muszkatelu. Jakubowski nocą przepisuje pański sen na czysto z notatek. Pan śnił. Widziałem bardzo starego Polaka, któremu siwe włosy sięgały do piersi. Pojechałem za Waczunią i przybyłem do jego mieszkania. Jego dom stał samotnie na równinie pod górą wysoką. Szliśmy do tego domu, a pod nogami naszymi był lód, a na tym lodzie rosły piękne zioła. Pałac był cały podziemny, a było tam 600 pokoi, a każdy wybity czerwonym suknem. A dalej w wielkiej liczbie pokoi siedzieli polscy magnaci, jak ci Radziwiłłowie i Lubomirscy i Potoccy, i wszyscy oni pasów drogich na sobie nie mieli, a młodzi i skromnie ubrani byli, o brodach czarnych i czerwonych, i zatrudniali się robotą krawiecką. Bardzo się zdziwił na ten widok. A potem starzec wskazał nam lewar w ścianie, z którego można było utoczyć napoju. I piliśmy za Waczunią ten cudny napój, a smak miał niewypowiedzianie dobry, jakby maliniaku czy muszkatelu, że czułem go jeszcze po przebudzeniu. Jest późna noc grudniowa, w piecu właśnie wygasło. I Jakubowski ma zamiar położyć się spać. Nagle słyszy na dole huk jakiś, jakby coś metalowego spadło na posadzkę, a zaraz potem krzyki kobiet i tupot nóg. Narzuca na siebie płaszcz i ostrożnie schodzi po krętych schodach na dół. Na pierwszym piętrze migają ogniki świec. Mija go pędząca zwierzchowska. Pan omdlał! Jakubowski wciska się do pokoju. Są tam już prawie wszyscy. Mieszkają niżej albo szybciej schodzą po tych strasznych schodach. Jakubowski przepycha się do przodu i zaczyna się głośno modlić. Dio mio baruchia. Ale ktoś go ucisza. Nie słychać, czy oddycha. Zaraz przyjdzie doktor. Jakub leży na wznak, jakby spał. Lekko drży. Ewa klęczy przy ojcu i płacze bezgłośnie. Zanim przyjdzie doktor, Zwierzchowska usuwa wszystkich z pokoju Jakuba. Stoją teraz na korytarzu, słychać wycie wiatru. Jest przeraźliwie zimno. Jakubowski zgrabiałymi palcami przytrzymuje płaszcz i modli się cicho, kiwając się w przód i w tył. Mężczyźni, którzy prowadzą doktora z Offenbachu, odpychają Jakubowskiego jakby ze złością. Stoi tam z innymi do rana. A tuż przed świtem komuś przychodzi do głowy, żeby przynieść tu na korytarz tureckie piecyki. Ranek następnego dnia jest dziwny, jakby dzień w ogóle się nie zaczął. Kuchnia nie pracuje, nie ma śniadania. Młodzi, którzy zebrali się jak co rano na zajęcia, już zostali poinformowani, że są odwołane. Ludzie z miasta przychodzą pod zamek zapytać o zdrowie barona. To ciekawe, wszyscy o tym mówią, że pan wiedział, co się stanie. Bo dlaczegoż to rozsyłał ostatnio listy do Warszawy, w których kazał przyjechać do Offenbachu wszystkim prawowiernym? A kto go posłuchał? Oto wrócili na stałe synowie Roch i Józef. Przyjechali z kuframi i służącymi. I jeżeli mieli jakiekolwiek nadzieje, że znajdą u boku ojca należną im z racji urodzenia władzę, to bardzo się pomylili. Dostali piękne pokoje, lecz o złoto na każdy wydatek muszą jak wszyscy prosić Czerniawskiego. Chwała Bogu, dla dzieci pana jest on hojny. Do Offenbachu zjechał też z dwiema córkami, Anną i Rozalią. Starsza została w Warszawie. Piotr Jakubowski, który po śmierci żony uznał, że nie ma nic do roboty w Warszawie i zdał się na pańską opiekę. Mieszka teraz w pokoiku na ostatnim piętrze, z jednym okienkiem w pochyłej ścianie. I tam, jak mu kazał Czerniawski, oddaje się redagowaniu pańskich słów i swoim własnym dziwacznym studiom. Gdy Czerniawski wizytuje pod jego nieobecność tę małą dziuplę, znajduje na stoliku stos papierów i nie wstydzi się w nich grzebać. Nic nie rozumie z hebrajskich wyliczeń Jakubowskiego, rysunków i szkiców. Znajduje tam natomiast pisane chwiejnym pismem jakieś dziwne proroctwa. Kronikę wydarzeń, która sięga daleko w przeszłość. I zszyte ręcznie kartki, na których pierwszej stronie widnieje tytuł Resztki. Czerniawski przerzuca je zaciekawiony, nie rozumiejąc, czego to są resztki, jakiej całości dotyczą. Antoni Czerniawski, syn Izraela Osmana z Czerniowiec, owego Żyda tureckiego, który przeprowadzał kompanię Franka przez Dniestr, w niczym nie przypomina ojca. Tamten był smagły, szczupły i gwałtowny. Ten zaś jest już trochę otyły, bardzo spokojny, uważny. To niewysoki, milczący człowiek, bardzo skupiony, ze ściągniętym, zmartwionym czołem, które przydaje mu lat. Mimo młodego wieku dorobił się już brzucha i przez to cała jego postać wydaje się masywna. Ma gęste, długie do ramion, całkiem czarne włosy i brodę, którą co jakiś czas przystrzyga. I pan się tej jego jedynej na Offenbachskim zamku brody nie czepia. Pan ufa mu bezgranicznie. Jemu też powierza pilnowanie finansów, co nie jest łatwe. Przychody, choć są duże, to bardzo nieregularne. Wydatki zaś i nie mniejsze i niestety regularne. Pełni również funkcję sekretarza i ma zwyczaj wchodzenia do każdego pokoju, kiedy mu się spodoba, bez pukania i bez zapowiedzi. Ciemnobrązowe oczy badają każdy szczegół. Jego zdania są krótkie i konkretne. Uśmiecha się czasami lekko, bardziej samymi oczami, które wtedy zamieniają się w szparki. To on, Czerniawski, okazał się godny ręki najmłodszej siostry pańskiej, Ruty. Sam też tak uważa, dostał skarb. Ruta, Anna Czerniawska, jest kobietą mądrą i rozważną. Niegdysiejsza zaś bliskość siostry jego, Ewy Jezierzańskiej, z Jakubem, sprawia, że Czerniawski czuje się poniekąd podwójnym szwagrem. Ewa Jezierzańska dawno straciła męża i stała się pańską jakby żoną. A to znaczy już tyle, co brat. Teraz, kiedy Jakub jest chory, tak właśnie patrzy na niego Antoni Czerniawski. Jak na starszego brata, który traci siły. Sam Antoni żadnych predyspozycji do rządzenia nie ma. On woli pilnować porządku, organizować. Jedyne, co czasami wymyka mu się spod kontroli, to dobre jedzenie. Raz w tygodniu wysyła wóz do Bürgel i do Sachsenhausen po jaja, drób, a w szczególności perliczki, które najbardziej lubi. Ma też wielki kredyt w mieście u dostawcy serów Kuglera. Temu serowi Czerniawski oprzeć się nie umie. Okoliczne wino także kupuje na beczki. To właśnie mu chodzi po głowie. Beczki wina i kopy jaj, gdy tak spaceruje po cichych korytarzach zamku. Czerniawski zdaje sobie sprawę, że wśród wszystkich historii, które dotąd zdarzyły się na świecie, historia ich machny i ich kompanii pod wodzą Jakuba jest wyjątkowa. Zwykle myśli w liczbie mnogiej – my, co przypomina jakiś rodzaj piramidy, której wierzchołkiem jest Jakub, a podstawą ten cały tłum tutaj w Offenbachu, snujący się bez zajęcia po krużgankach, ćwiczący do znudzenia paradny krok, ale i tam, w Warszawie, na całych Morawach, w Altonie i w Niemczech, w Pradze czeskiej. Choć tamci są raczej jakimiś bocznymi odnogami tego my. I kiedy przegląda kronikę pisaną przez Jakubowskiego, każe mu się tym zająć dokładnie i ustalić pewne fakty z innymi starszymi, jak to z Janem Wołowskim, który też zjechał do Offenbachu, i Jeruchimem Dębowskim, który tu jest od początku. Uświadamia sobie, że historia tego my jest zaiste niezwykła. Upewnia się w tym, kiedy wieczorami pan snuje swoje gawędy, a Jeruchim i Jakubowski spisują je, aż wyłania się z tych opowieści życie Jakuba, który jest jednocześnie życiem owego my. Czerniawski staje się wtedy jednym z tych, którzy wielce żałują, że urodzili się za późno i nie mogli towarzyszyć panu w jego niebezpiecznych podróżach, spać razem z nim na pustyni i przeżyć z nim morską przygodę. Tę opowieść najbardziej wszyscy lubią, jako że pan parodiuje dobrze Jakubowskiego i naśladuje jego wrzaski. Jakubowski zaś staje się rozpoznawalny dla wszystkich jako niechlubny bohater morskiej burzy. Obiecywał, drąc się w niebogłosy, że o ciupinki wina już do ust nie weźmie, rechocze pan, a oni z nim. I nawet sam Jakubowski chichocze. Albo obiecywał być Janem Wołowskim, kozakiem, jak o nim mówią. Dziś już jest starszym, wąsatym człowiekiem, a który niegdyś umiał wykraść się od sułtana i przemycał pieniądze w beczkach przez granicę. Służbę swoją przy panu traktuje Czerniawski z powagą. Jest ona też dla niego źródłem nieustannych wzruszeń. Chyba nikt inny w tym rozgadanym, nieświadomym tłumie nie rozumie tak dobrze jak on tego, co się w istocie stało, gdy jego rodzice przybyli na Podole w 1757 roku, żeby dołączyć do Jakuba. Oto nikt ich już nie nazywa sapsa dźwiennikami, przechrztami. I z tej pogardy, która była przecież częścią powietrza, jakim wtedy oddychali, nic już nie zostało. Patrzę z dumą na coniedzielny orszak jadący do Bürgel, do kościoła, i na pana, którego wyprowadzają, trzymając pod ramiona, i na Ewę. Wszelkie oddawane jej honory uważa za absolutnie należne, choć ona sama wydaje mu się mało wyrazista. Wie, że synowie pańscy nienawidzą go, lecz wierzy, że to złe uczucie bierze się z czystego nieporozumienia i rozwieje się z czasem. Dba o nich, o tych podstarzałych kawalerów, niezdolnych do żadnej pracy, roszczeniowych, nieszczęśliwych. Roch jest sybarytą, a Józef milczkiem i dziwakiem. Czerniawski zarządza, że wchodząc na audiencję do pana, trzeba najpierw paść na twarz i czekać na pańskie słowo. Pilnuje pańskiej diety, zamawia dla niego szaty. Im słabszy jest Jakub, tym Czerniawski staje się bardziej pewny swego. Ale nie chodzi mu o jakiś swój interes, nie chce rządu dusz. Wystarczy, że bez niego nie może się pan obejść, że woła go zniecierpliwiony o każdą drobnostkę. Czerniawski rozumie wszystkie potrzeby pana, nie ocenia ich i nigdy im się nie przeciwstawia. Rozlokował się tuż przy komnatach pańskich i teraz każdy, kto chce z panem mówić, musi się u niego najpierw zameldować. Pilnuje porządku żelazną ręką. Sam dobiera panu lekarzy i prowadzi korespondencję Ewy. To jego pan wysyła z listami do księcia i z poselstwem do Warszawy. I to za jego wstawiennictwem udało się zdobyć część pieniędzy na przeprowadzkę do Offenbachu. Teraz właściwie czuje się jak pies pasterski, taki jakiego chłopi mieli na Wołoszczyźnie, który zagania wszystkie owce do kupy i pilnuje, żeby się nie rozlazły. Panu wyraźnie się poprawiło, choć pozostał niedowład lewej ręki i lewej części twarzy. Nadaje to owej twarzy pewien nowy wyraz smutku i zdziwienia. Kobiety biegają z rosołami i przysmakami. Panu zachciało się suma. Lecą po niego do rybaków nad rzek. Całe dnie siedzi przy nim Ewa, a Waczunia. Ale synów do siebie nie prosi, choć ci od wczoraj czekają na audiencję u chorego. Po tygodniu czuje się już tak dobrze, że każe się wieść do Bürgel, do kościoła, a potem wzdłuż rzeki w słońcu na spacer. Wieczorem wygłasza pierwszą gadkę od czasu choroby. Mówi, że wziął tę boleść na siebie w drodze do Daat, która to jest wiedzą świętą i jedyną drogą do zbawienia. Kto na nią wstąpi, ten zostanie uwolniony od wszystkich bóli, wszystkich plag.